A w ogóle to co słychać w Ameryce?
W Ameryce? No otwieramy się. Ja bym chciał bardzo, żeby w Polsce byli roztropni przywódcy, którzy będą korzystali z danych naukowych z różnych miejsc i żeby w wyniku otrzymywania nowych wiadomości modyfikowali sposób postępowania. Bo samo zamknięcie się w domu było roztropne na takim etapie dawnym już bardzo, kiedy o tej chorobie wiedzieliśmy mało. Ona nas przestraszyła, bo się roznosiła szybko. Wtedy to zachowanie było roztropne. Teraz już wiemy dużo więcej nowych rzeczy i zachowanie polskiej władzy jest nieroztropne. Niemcy od 4 maja otwierają szkoły i robią słusznie w obliczu nowych danych. Wcześniej te szkoły zamknęli też słusznie w obliczu skąpych danych oraz danych kłamliwych z Chin i z WHO. I Niemcy od 4 maja otwierają szkoły i słusznie, bo dzieci powinny pójść do szkoły, żeby się uczyć, ale to też uwalnia rodziców, którzy mogą wrócić do pracy. Więc to jest racjonalne postępowanie. U nas matury w czerwcu. Nie wiem czemu. Z tych danych, które mamy teraz zebranych w wolnych społeczeństwach, w Ameryce, w Anglii, w Finlandii, w Niemczech, w Belgii, w rozchorowanych społeczeństwach, czyli Hiszpania i Włochy. Z tych danych wynika, że dzieci w ogóle do 18 roku życia, nie, w ogóle to jest statystyczne określenie, w ogóle nie ma co się zastanawiać nad koronawirusem, czyli dzieci mogą spokojnie wrócić do szkoły, wszystkie dzieci. Więc nie wiem, czemu u nas matury w czerwcu, czemu rok akademicki
Tylko ze szkoły niekoniecznie mogą spokojnie wrócić do domu.
Dlaczego nie? Dzieciom nie zagraża to zupełnie.
Dzieciom w ogóle
dziadkom też w niewielkim stopniu. No, mamy nowe wieści i powinniśmy modyfikować. Już przeczytam te nowe wieści, gdyż sobie wypisałem teraz, będę ostrożnie czytał. W zeszłym tygodniu się rozpędziłem, czytałem za szybko trochę. Śmiertelność koronawirusa wynosi frakcję poniżej 1%. Poniżej 1%. Ułamki procent osób zakażonych. Czyli przeżywa ponad 99,5% wśród tych, którzy złapią wirusa, a przecież nie każdy złapie. I teraz ktoś w komentarzu może powiedzieć, że no to, ale to w Polsce będzie tyle i tyle ofiar. I to ja mam się godzić na taką lotergię, a jakby w tym ułamka była pańska babcia, albo mama, albo siostra, to by pan inaczej gadał. Otóż, proszę państwa, nie gadałbym inaczej, gdyż całe społeczeństwa nie gadają inaczej. My się co roku godzimy na taką właśnie loterię, kto zginie i nie internujemy całego narodu z powodu sezonu grypowego. Z powodu różnych innych chorób, które mają takie same malusieńkie wyniki. One są przerażające, jak zliczymy liczbę ofiar. No nikt nie chce, żeby mu babcia zmarła, ale jednocześnie godzimy się na loterię, kto zginie w wypadku samochodowym. Nie zamykamy autostrad, a statystyki są okropne. Wypadków na autostradach, na drogach i tak dalej. Ale nie zatrzymujemy całej gospodarki, nie narażamy się na inne ryzyko. W związku z tym ryzykiem, no życie każde to z ryzykiem się wiąże i podejmujemy to ryzyko. I teraz, żeby nie było, że gołosłowny jest. Według danych z najlepiej przebadanych krajów, czyli Korea Południowa, Islandia, Niemcy się dobrze przebadali, Dania, ogólna śmiertelność tego ścierwa chińskiego jest 20-krotnie niższa niż zakładało WHO. 80% osób z pozytywnym wynikiem nie wykazuje żadnych objawów. Nawet wśród tych staruszków, których Krzysztof Skowroński wspomniał, czyli 70 do 79 lat, 60% przechodzi bezobjawowo. Wśród zdecydowanie starszych, to jest moja mamusia. Nie, moja mamusia już jest piętro wyżej nawet, czyli ponad 80 lat. Tylko około 1% zmarłych z tej grupy, najstarszej, najbardziej zagrożonej, którą jest też najłatwiej ochronić, bo po prostu no staruszkowie nie muszą chodzić do pracy, możemy im powiedzieć, żeby siedzieli w domu i tak dalej. Możemy ich odizolować czasowo. Nawet w tej grupie ponad 80 lat na karku tylko 1% zmarłych nie miało jakichś współistniejących chorób. Profil ryzyka zgonów odpowiada przeciętnej śmiertelności. To wiemy dopiero teraz. I to są badania ze Stanfordu, że można porównać COVID do ciężkiej grypy. To są badania z Oxfordu. Wszystko ułamki procentów podają. Czyli nawet nie 1%, tylko frakcja. Porównywanie do ciężkiej grypy na Oxfordzie. Porównywanie do ciężkiej grypy na Uniwersytecie w Helsinkach. To nasze wrażenie takiej wyższej śmiertelności, że plaga, która po kotem kładzie społeczeństwa, powstało dlatego, że on się rozprzestrzeniał bardzo szybko, szczególnie w takich wielopokoleniowych gospodarstwach domowych, jakie mamy we Włoszech, ci południowcy, w Hiszpanii, że oni tam siedzą sobie na głowach, biesiadują i tak dalej. I także w miastach o zagęszczonej populacji, jak Mrowiska, czyli Nowy Jork. No i nieuzasadniony jest nasz strach dzisiaj już przed koronawirusem. Po prostu jest stosunkowo, cytuję lekarza, tym razem z Hamburga, który badał zwłoki między innymi, jest stosunkowo nieszkodliwą chorobą wirusową i musimy sobie z tym faktem poradzić tak jak z normalną, każdą inną infekcją. To oczywiście źle brzmi, ale on skonkludował tak, że oni wszyscy zmarliby w ciągu tego roku, gdyby było bez kwarantanny, to, bez niczego, to i tak by zmarli w ciągu tego roku, bo mieli choroby towarzyszące. No i w świetle takich danych należy po prostu wrócić do normalnego życia, czym prędzej.
Te dane na temat śmiertelności, że poniżej 1%, to pochodzą z jakiego źródła?
Z wielu. Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet na Oxfordzie, Uniwersytet w Helsinkach. No są badania z przeróżnych krajów. Wywieszę to pod tą audycją w skrótowej formie, żeby sobie państwo poszukali. Te wyniki pochodzą z Korei Południowej, z Islandii, z Niemiec, z Danii. No i wszyscy doszli do tych samych wniosków. I to są cywilizacje zagrożone. To nie są kłamliwe Chiny, które przekazują nam propagandę, tylko każdy kraj robił swoje badania, bo się przestraszył. No i doszliśmy do wniosku, że ułamki i większość przejdzie bezobjawowo i tak dalej. I dlatego trzeba w świetle tych danych otworzyć wszystkie społeczeństwa, zwrócić do roboty. Bo koszt zatrzymania ludzi w domu trzeba przeliczać inaczej niż my to robimy. My twierdzimy, że ratujemy tych, którzy mogliby umrzeć na chińską plagę. A co z tymi, którzy sobie nie robią badań, no raka mają i nie robią sobie okresowych badań, bo szpital zamknięto, wypróżniono z pacjentów, żeby przygotować łóżka. Procenty podawane przez WHO były przerażające, 3,5, a teraz wiemy, że to jest frakcja, ułamki. No więc w świetle tamtych danych oczyszczono szpitale i one są cały czas przygotowane na jakąś falę, która nie przyjdzie. Już dzisiaj wiemy, że nie przyjdzie. Ludzie nie chodzą do szpitala też, bo się boją. Że pójdę, rozumiesz, bo mnie coś pstryka mi w sercu, nie idę do szpitala, bo się zarażę.
Ale czy wiemy, że nie przyjdzie ta fala, to tak bym śmiało tego o tym nie powiedział, bo to jest tak, jest kwarantanna, ludzie są odizolowani. W Polsce stosunkowo niski procent ludzi, którzy rozchorowali się na koronawirusa, to jak teraz wszyscy wyjdą, to nagle będzie skokowy wzrost i nagle możemy znaleźć się w takiej sytuacji, w jakiej znaleźli się Francuzi, Włosi czy Hiszpanie, czyli niewydolnej służby zdrowia, czyli będę... Więc cały czas to ryzyko
istnieje.
I teraz... Ale teraz jak patrzysz na Nowy Jork...
Krzywą. No jak patrzę na Nowy Jork, to co mi wychodzi?
Bo jesteśmy w izolacji.
Co mi wychodzi w Nowym Jorku? Że kompletnie nie muszą być... Nowy Jork jest przykładem szczególnym. Bardzo zagęszczone, stare miasto. Jedni innym mieszkają na głowach. Gęste metro, ogromna populacja i metropolia. Dwa lotniska, LaGuardia i JF Kennedy. Międzynarodowe, które przyjmują najwięcej lotów, przyjmowały najwięcej lotów w całych Stanach Zjednoczonych. Więc nie powinniśmy się odnosić do statystyk z Nowego Jorku, które jest miastem szczególnym, bo jest takim właśnie brudnym i zagęszczonym. Ludzie sobie na głowach siedzą. Ale nawet tam wszystko zaczęło spadać. Nawet tam powinniśmy zdecydować, dobra, młody niech idzie do roboty, bo przejdzie bezobjawowo albo już przeszedł bezobjawowo, a w ogóle statystyka pokazuje, że to jest przebieg ostrej infekcji grypowej z poprzednich lat statystycznie. I tamte ostre grypy, co jakiś czas się zdarza grypa łagodna, innym razem bardziej ostra. Tamte grypy nie powodowały, że zamykamy szpitale, nie puszczamy ludzi w różne miejsca, nie puszczamy ich do pracy, nie puszczamy ich do szkoły, powodując szkody. To zamknięcie ludzi w obozie koncentracyjnym, internowanie ludzi w obozie,
w domach,
tak, powoduje całą masę innych zjawisk, które musimy brać pod uwagę. No, ruinacja gospodarki powoduje biedę. Samobójstwa się pojawiają. Przemoc domowa, której nie było, bo dziecko jak codziennie do szkoły chodziło, to ojciec się bał stłuc. A teraz nie chodzi do szkoły, to nikt nie zobaczy, że dziecko ma podbite oko. No, ludzie idą w narkotyki, bo im firma zaczyna padać, on już to widzi. Ludzie tracą pracę. Bieda też zabija. No, musimy pamiętać o tym.
Świadomość w Rzeczpospolitej jest inna niż świadomość Wojciecha Cejrowskiego, bo dzisiaj w wiadomościach Radia Wnet oczywiście usłyszałem, że mają latać drony, które mają przewozić z jednej strony próbki do laboratoriów, z drugiej strony mają dezynfekować przystanki, a z trzeciej strony mają jeszcze taką zdolność do badania z góry temperatury, jaką człowiek przechodzący przez ulicę ma, więc my jesteśmy nastawieni na walkę z bardzo ciężką chorobą i coraz więcej armat wytaczamy przeciwko tej chorobie. A tutaj Wojciech Cejrowski, gdyby był na miejscu, miał więcej władzy niż Bill Gates i Donald Trump razem wzięty, to by powiedział: koniec tej pandemii, przez półtora miesiąca właściwie daliśmy się nabrać, że to jest tak groźne zjawisko. Nie. Teraz powinniśmy zrzucić z siebie cały ciężar kwarantanny i ruszyć do normalnego życia. Czy tak?
Nie. Nie mieliśmy wystarczających danych, więc nie daliśmy się nabrać. Tylko ponieważ Chińczycy kamuflowali dane, oszukiwali i tak dalej, nie mieliśmy danych żadnych, natomiast niestety dowierzaliśmy skąpym informacjom i nieprawdziwym z Chin. I tu się daliśmy zrobić w konia, tu się daliśmy nabrać. Ale teraz już mamy własne dane z własnych społeczeństw zarażonych przez Chińczyków, bo pamiętajmy o tym, kiedy Wuhan zamknięto, to nie było żadnych lotów z tego chińskiego miasta do innych chińskich miast. Chińczyk zatrzymał, dyktator chiński komunistyczny, wszystkie loty do Pekinu, wszystkie loty do Szanghaju, do innych miejscowości wewnątrz swojego kraju. Natomiast nadal pozwalał, żeby choroba wylatywała samolotami na cały świat. Do stanu Waszyngton latały, do Kalifornii, do Nowego Jorku, do Polski, do Londynu. Wszędzie latały samoloty w czasie, kiedy już nie latały nigdzie po Chinach. I w ten sposób ta choroba się rozniosła. Od tego momentu zaczęliśmy zbierać swoje dane. I z tych danych wynika, że nie ma racjonalnego powodu, żeby podchodzić do tej choroby inaczej niż do ostrej epidemii grypy. I przed ostrą epidemią grypy zabezpieczamy się jako społeczeństwa, jesteśmy przygotowani, mamy jakieś więcej miejsc w szpitalu, bo lekarze się spodziewają, że przychodzi fala grypy, ale jednocześnie nie zamykamy szpitali na inne działania, no operacje się odbywają, ratujące życie. W czasie, kiedy mamy ostrą epidemię grypy. I teraz powinniśmy postępować tak samo. Nie pryskamy przystanków autobusowych z drona i nie obserwujemy ludzi z drona, kiedy jest grypa. I teraz mi się wcale nie podoba to, że nagle wydajemy kupę forsy na chińskie drony do obserwacji ludzi, do pryskania przystanków. Nieracjonalne wydawanie pieniędzy, mówiąc już językiem przedsiębiorcy po prostu. Nieracjonalnie wielkie armaty w stosunku do zagrożenia.
A powiedz mi, dlaczego tak inteligentny, bo bez wątpienia Bill Gates należy do zbioru najinteligentniejszych ludzi na świecie, mówi o tym, że należy kontynuować tą separację społeczną, przeciwstawia się pomysłom Donalda Trumpa, żeby otworzyć społeczeństwo, mówi to za wcześnie, to jest groźne, nie możemy tego zrobić.
Ale inteligencja nie jest świadectwem dobra. Lucyfer jest bardzo inteligentny, najinteligentniejszy z aniołów i upadł. Z powodu swojej inteligencji powiedział: nie będę służył. Powiedział Panu Bogu: nie będę służył komu? Człowiekowi. On nie powiedział Panu Bogu, że mu nie będzie służył, bo wiedział, że jest za malutki, żeby wystartować do marszałka. Że on jest tylko pułkownikiem, to do marszałka nie będzie podskakiwał, bo nie wygra. On powiedział marszałkowi: nie będę służył tym szeregowcom na ziemi. To był bunt Lucyfera. Bardzo inteligentny byt, Lucyfer. I teraz Bill Gates może sobie być nie wiem jak inteligentny, moim zdaniem przesadnie inteligentny nie jest. On po prostu wymyślił narzędzie, które potem rozwinął i się sprawdziło i najmował ludzi, było pierwsze, wpadł na pomysł pewien. To jeszcze nie jest świadectwo jakiejś wybitnej inteligencji. On nie sprawia takiego wrażenia wybitnie inteligentnej osoby. Jest bogaty, ubraliśmy go w takie stroje z przymiotami, których on być może nie ma. On realizuje swoje programy. No on chce przecież zapanować technologicznie nad światem, tak jak jego Windows zapanowały. Może ma takie motywacje. Ogólnie mi się nie podobają jego pomysły i kropka. No, ja nie chcę być kontrolowany przez Ken Carter Billa Gatesa. Nie chcę być zmuszany. Chcę być przekonany, że mi szczepionka nie zaszkodzi. Lekarz, który wszczepia, powinien podpisywać za każdym razem cyrograf. Jeżeli panu się coś stanie, ja odpowiadam, bo ja panu w tej chwili rekomenduję tę szczepionkę. I to powinna być rozmowa między lekarzem a mną, a nie między urzędem a mną. Lekarz w wielu przypadkach nie powinien wszczepiać, nawet jeśli uważa, że szczepionka jest nieszkodliwa, bo ten pacjent się nie nadaje do przyjęcia szczepionki i nie powinien jej dostawać z urzędu, tylko ten pacjent ma choroby towarzyszące, za słaby jest, albo jest super odporny, albo w ogóle nie będzie tu mieszkał, tylko jedzie gdzie. Po co mu szczepionka? To są indywidualne wszystko przypadki. Powiedz mi, po co rząd polski stwierdził, że targowiska będą otwarte na 2 dni w tygodniu? Przecież to jest zagęszczenie ludzi, a nie rozproszenie ludzi. Powinny być otwarte 6 dni w tygodniu, a nie 2 dni w tygodniu. No to są absurdalne, podejmujemy absurdalne kroki.
I o tych absurdalnych krokach na pewno porozmawiamy w studiu Dziki Zachód, pewno jeszcze dzisiaj, ale teraz jest pora na piosenkę.
Bardzo mnie to cieszy, gdyż poprzednia była o gorzałce, a jak ktoś się pochoruje, to przychodzi do barmana, mówi: ty, coś tak się źle czułem po tych twoich imieninach, czymkolwiek one są, i coś mnie nalałeś chyba. A ja zawsze wtedy odpowiadam, że wiesz co, ta woda, którą piłeś na kaca w twoim domu, to może ona jest zatruta. Something in the water.